Krzysztof Król, Jan Gajos, ABC pewności siebie i atrakcyjności. Wydawnictwo Sensus. Czyta Piotr Michalski. Rozdział pierwszy. Od kogo się uczyć? Jeśli jesteś człowiekiem, który pragnie osiągnąć sukces w życiu i starasz się podążać za swoimi marzeniami, to z pewnością pojawia się taki moment, kiedy to postanawiasz znaleźć sobie mentora, osobę, na której chcesz się wzorować w dążeniu do zamierzonych celów. Nie jest to jednak takie proste, jak mogłoby się wydawać. Warto zadać sobie pytanie, od kogo się uczyć? Znalezienie właściwego mentora życiowego lub, ściślej mówiąc, mentorów życiowych jest jednym z kluczowych punktów twojego dążenia do szczęścia. Widzisz, w życiu powinieneś mądrze dobierać swoich bohaterów i swoje wzory do naśladowania. Nie może być tak, że wzorujesz się na słabych. Zamiast dawać, chcesz tylko brać. Zamiast pracować i generować wartość, chcesz tylko korzystać ze świadczeń socjalnych i zasiłku dla bezrobotnych. Twoim zadaniem jest pomoc innym ludziom. Siła wewnętrzna musi prowadzić cię niczym burza przez życie. Wzory, które będziesz chciał powielać, muszą być silnymi wzorami. Są ludzie, na których możesz opierać swoją wiedzę. Są przykłady, wzory do naśladowania, dzięki którym możesz uprościć swoje życie, uczynić je łatwiejszym. W młodości wpatrywałeś się w gwiazdy kina lub muzyki, w obrzydliwie bogatych ludziach widziałeś złudne spełnienie i szczęście. Przejmowałeś ich styl życia, myślałeś, że tona seksu z przypadkowymi ludźmi, narkotyki i alkohol uczynią z ciebie spełnionego człowieka. Sam przyznasz, że już teraz widzisz to i śmiejesz się z siebie. Ktoś, kto kiedyś był dla ciebie autorytetem, teraz jest zupełnym zerem. Gwiazda rocka, która była twoim idolem, okazała się przegranym pijakiem i ćpunem. Nie był to dobry wzór do naśladowania. Bardzo ważna jest zasada odpowiedniego dobierania mentorów. Jeśli chcesz zaufać czyimś słowom, powinieneś dokładnie przestudiować życiorys danej osoby, dowiedzieć się, co jest motorem jej działania, jak wyglądało jej życie, jakie decyzje podejmowała, jakich zasad przestrzegała, by znaleźć się w punkcie, w którym chcesz być. Krytycznie myśleć. Tak. Znów to nieszczęsne, krytyczne myślenie. Musisz zawsze analizować informacje, które dany mentor ci będzie przekazywał. Jeśli wydadzą ci się niespójne, jeśli jego życie będzie różnić się od tego, co on głosi, od razu dokładnie to przemyśl. Być elastycznym. Z dwóch pierwszych zasad wynika trzecia. Jeśli coś ci nie pasuje, to zmień mentora. Nie przywiązuj się do nikogo nierozerwalnymi linami tylko dlatego, że nie chcesz głupio wyjść przed innymi lub przed samym sobą. Naucz się przyznawać do błędów i wycofywać z błędnej inwestycji, aby uchronić resztę kapitału. Zwróć uwagę zwłaszcza na punkt drugi. Istnieje tak zwana technika otwartych pętli, stosowana z namiętnością przez trenerów NLP, programowania neurolingwistycznego. Wygląda to mniej więcej tak. Pamiętam sytuację, w której poznałem tę dziewczynę. Moment, gdy ona siedziała na ławce, wywołał w mojej głowie najważniejszą myśl, jaka kiedykolwiek powstała i tym podobne. Zanim jednak opowiem ci o tej myśli, przedstawię ci historię pewnego mądrego człowieka, którego poznałem, podróżując przez kraje Dalekiego Wschodu. Miał on niesamowity wpływ na moje życie. W ten sposób można gadać przez kilka godzin, a ty będziesz słuchał z zaciekawieniem. Jest to technika NLP, dzięki której słuchasz uważnie przez długi czas. Jesteś zadowolony ze szkolenia, bo jest ciekawe, natomiast nie wynosisz z niego żadnych praktycznych umiejętności. Co więcej, jeszcze namówisz znajomych, aby zapisali się na to szkolenie, bo tak będziesz po nim nakręcony. Dopiero po paru dniach lub tygodniach zorientujesz się, że zostałeś zrobiony w balona przez ludzi, którzy chcą tylko nachapać się kasy i nie zależy im na twoim rozwoju. Tu właśnie ujawnia się różnica między trenerami, którzy realizują misję, a tymi, którzy robią wszystko wyłącznie dla pieniędzy. Można przecież mówić ciekawie i treściwie, z korzyścią dla słuchającego i z morałem na końcu opowiadania. Odróżniaj zatem manipulatorów stosujących na tobie sztuczki NLP, aby sprzedać ci szkolenie za 20 tysięcy złotych, od ludzi, którym faktycznie zależy na twoim sukcesie i którzy preferują sytuację wygrany, wygrany. Rozdział drugi. Gdzie znaleźć mapy z drogą do skarbu? Masz swoje marzenia, które są dla ciebie niczym skarb dla piratów. Wyruszasz teraz we wspaniałą podróż. Cel twojego życia, którym jest odnalezienie tych skarbów. Na swojej ścieżce natrafiasz na setki wskazówek, dziesiątki map, które doprowadzą cię do każdego z tych marzeń. W tej części opowiem ci, jak dostrzec te wszystkie pomoce, jak ich poszukiwać i gdzie leżą najlepsze zasoby. Dla większości osób nauka kojarzy się z czymś niebywale negatywnym. Pomyśl. Siedziałeś sobie w szkole, gdzie nieprzyjemna nauczycielka coś tam gadała pod nosem o rzeczach, które zupełnie nie miały znaczenia. To właśnie nazywała nauką. Wymagała od ciebie znajomości tych rzeczy, o których sama nie powiedziała. To może być frustrujące, bardzo frustrujące. Co więcej, spędzałeś mnóstwo czasu na uczeniu się tych bzdur na pamięć, jamochłonów, pantofelków, stubi. Kułeś na pamięć rzeki i jeziora w Australii, uczyłeś się gatunków ptaków, których nigdy nie zobaczysz. Z drugiej strony nie wiesz nawet, z czego składa się twój mózg, jak wielki wpływ ma odżywianie na twoje zdrowie i energię do życia. Nie dowiedziałeś się, jak poderwać osobnika płci przeciwnej i jak wypaść dobrze na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie powiedzieli ci, jak założyć swoją firmę, jak przejść przez życie w szczęściu. Nie powiedzieli również o dbaniu o twój ogród, poszukiwaniu skarbów i nieograniczonych możliwościach. Kiedy tak o tym myślisz, to z pewnością cisną ci się na usta słowa kurwa mać, co za popierdolony system narzuconych odgórnie debilnych wiadomości, przekazywanych w gówniany sposób przez nieuków, nieprzystający do pomocy w życiu. Masz do tego pełne prawo. Ja uważam tak samo. To nie była nauka, tylko wałowanie uczniów bzdurami. Przyjrzyjmy się więc pojęciu nauki. Nazwijmy ją zgłębianiem wiedzy, poszukiwaniem odpowiedzi, korzystaniem z wiedzy doświadczonych mędrców, istotą twojego człowieczeństwa i docenieniem tak bogatego dorobku cywilizacji. Brzmi znacznie lepiej, prawda? Przejdźmy zatem dalej. Nazwijmy naukę procesem dobrowolnym, zupełnie świadomym. Możesz w każdej chwili zacząć i w każdej chwili przestać. Możesz wyrzucić do kosza beznadziejną książkę, możesz odłożyć na półkę tę właściwą. Jesteś panem swojego losu. Wybierasz sobie źródła, z których korzystasz. To ty decydujesz od dzisiaj, czym jest dla ciebie nauka. Wiesz, ja osobiście uwielbiam wiedzę, uwielbiam gromadzenie wartościowych książek, cennych szkoleń na DVD. Stało się dla mnie to czymś przyjemnym. Staram się zawsze dotrzeć do najcenniejszej wiedzy, posiadać pod ręką wiedzę najlepszych. Zawsze, gdy w życiu mam problem, mogę sięgnąć do odpowiednich materiałów i znaleźć tam odpowiedź, historię człowieka, który miał taki sam problem i go rozwiązał. Potem znajduję kolejną i jeszcze kilka. Na tej podstawie wyciągam wnioski i formułuję regułę. Wtedy przechodzę do działania i nagle okazuje się, że rozwiązanie leży przed moimi oczami. Niczym Neo w Matrixie dostrzegam całą strukturę, zaczynam działać i bardzo szybko problem staje się przyjemnym wyzwaniem. Niech zgłębianie wiedzy będzie dla ciebie największą przyjemnością. Czuj zawsze tę mądrość, która płynie do ciebie wraz z każdą przeczytaną książką. Poczuj swoją elokwencję, która rozwija się za każdym razem, gdy poznajesz nowe słowo. Raduj się nowymi zdaniami, nowymi informacjami, które ulepszą twoje życie. Większa część wiedzy zawarta jest w książkach oraz materiałach DVD. Podzieliłbym tę wiedzę na trzy kategorie. Pierwsza. Wiedza naukowa. Dla wielu osób ciężka w odbiorze. Polecana, jeśli chcesz w danej dziedzinie zostać ekspertem. Wymaga od ciebie ogromnego samozaparcia i motywacji, abyś mógł zrozumieć sedno sprawy. Problem z literaturą naukową polega na tym, że jest ona często zupełnie teoretyczna, tworzona przez teoretyków i nieprzydatna dla praktyków. Skończenie kilku kierunków studiów nie uczyni z ciebie kogoś, kto doskonale poradzi sobie w życiu. Sam widzę to, gdy zatrudniam nowych pracowników. Druga. Poradniki i szkolenia, materiały DVD, wiedza najlepsza z możliwych. Tworzona w większości przez empiryków, osoby, które wypowiadają się na podstawie ogromnego doświadczenia. Przykładem może być tutaj moja poprzednia książka, Księga Związków, Podrywu i Seksu dla Mężczyzn, będąca największym na świecie kompendium wiedzy na temat relacji damsko-męskich. Dobre poradniki pisane są przez ekspertów, trenerów w swojej branży, którzy wiedzą, jak tę wiedzę przekazać krótko, zwięźle i prosto. Tak, aby od razu można było ją zastosować. Ostatnio popularne stają się szkolenia na DVD. Są one odpowiednikiem książek. Działają jednak na wiele zmysłów i wiedza z nich czerpana jest szybciej przyswajalna. Książki jednak znakomicie rozwijają wyobraźnię i ogólnie twój umysł, pozwalają na przemyślenia i kontemplacje. Trzecia. Książki i filmy fabularne. Polecam ci kontakt z nimi głównie dla inspiracji. Są to historie fikcyjne, wymyślone przez artystów. Jeśli podejdziesz do nich w sposób bardzo krytyczny i świadomy, jeśli nauczysz się wybierać informacje, które mogą ci pomóc w życiu, staną się one cennym źródłem inspiracji. Być może dzięki nim wymyślisz nowy biznes, pomysł na randkę, cel swojego życia lub po prostu zrelaksujesz się po wspaniałym dniu pracy. Dla człowieka, który chce być szczęśliwy, zrealizować swoje marzenia w sposób efektywny i zgodny z własnymi zasadami, czyli dla ciebie, najlepszym wyjściem są poradniki i szkolenia DVD. Jestem autorem poradnika i mówię ci to nie tylko na podstawie własnego doświadczenia, lecz również na podstawie tego, że sam szkolę ludzi i widzę ich przemiany oraz skuteczność tej pracy. Pomagam ludziom w problemach i widzę, jak bardzo tego typu wiedza jest dla nich cenna. Dlatego też tutaj przekazuję ci najcenniejszą wiedzę, szczególnie wyselekcjonowaną i przede wszystkim przetestowaną. Znakomitym sposobem na poznanie wiedzy jest również uczestnictwo w szkoleniach. Są one przeważnie większą inwestycją finansową, jednak pozwalają na aktywne poznanie wszystkich technik i metod, które opisywane są w książkach pod okiem trenera. Szkolenia znakomicie motywują. Po naszych szkoleniach dostajesz niesamowicie mocnego kopniaka energetycznego na długie miesiące. Największą jednak zaletą szkoleń jest aktywność ich uczestników. Z doświadczenia wiem, że większość osób, która czyta moje książki, nie wykonuje zawartych w nich poleceń. Dlatego też tutaj z uporem maniaka cały czas staram się przypominać ci o tych zadaniach. Duża część nigdy nie dociera do końca lektury. To normalne i zupełnie zrozumiałe z psychologicznego punktu widzenia. Z drugiej strony nie pozwala jednak czytelnikowi skorzystać w pełni z cennej wiedzy, która jest w zasięgu jego ręki. Używa on jedynie 10% informacji, które są na mapie przedstawiającej miejsce ukrycia skarbu, co potem utrudnia skuteczne poszukiwania. Na szkoleniach natomiast nie ma wymówek. Jest bat, który nad tobą czuwa, abyś w pełni nauczył się wszystkiego, co mamy do przekazania. Pozwól, że polecę ci kilku znakomitych autorów, których materiały w największym stopniu pomogły mi iść przez życie jak burza, osiągnąć to wszystko, co osiągnąłem. Są to Anthony Robbins, Brian Tracy, Napoleon Hill, Andrew Carnegie, Robert Kiyosaki, Jack Canfield, John Keohy, T. Harv Eker. Te nazwiska to dosłownie wierzchołek góry lodowej. Sam szczyt możliwości, wiedza na najwyższym poziomie, best of the best w dziedzinie motywacji i osiągania sukcesu w życiu. Gorąco zachęcam cię do poznania ich wiedzy, czytania książek, uczestnictwa w szkoleniach. Muszę cię jednak przestrzec. Materiały, z których chcesz korzystać, musisz dobierać bardzo selektywnie. Na rynku obecnie jest masa gniotów, totalnych bzdur, które niczego cię nie nauczą. Czasem w ręce trafiają mi książki, które mają 160 stron, z czego tekst stanowi 90 i jest bezsensownym bełkotem bez żadnej wartości merytorycznej. Do tego cena takiej książki to prawie 30 zł. Zapomniałbym. Dodatkowo jest jeszcze płyta DVD z 20 minutami kiepskiej jakości pogadanek. Niestety, kilkakrotnie trafiłem na takie dzieła polskich autorów i mocno się zawiodłem. Nie marnuj pieniędzy na tego typu rzeczy. Najlepszą metodą, którą poznałem na selekcję materiałów, jest polecenie przez znajomych. Jeśli chcesz wiedzieć, które materiały są godne uwagi, to zajrzyj na moje strony. Znajdziesz tam mnóstwo recenzji napisanych przeze mnie osobiście. Tam nieustannie publikuję opinie o najlepszych książkach i szkoleniach. Możesz również pytać znajomych. Szanse na wartościowe źródła rosną wtedy wykładniczo. Rozdział trzeci. W jaki sposób się uczyć? Nauka powinna być dla ciebie przyjemnością. Nauka powinna być dla ciebie relaksem. Materiały, z których korzystasz, powinny być tak interesujące, żebyś nie mógł się doczekać, co wspaniałego jest na kolejnej stronie i jak bardzo twoje życie zmieni się, gdy przeczytasz to, co jest na następnych kilku kartkach. Może poznasz odpowiedź na pytanie, które nurtowało twoją świadomość od wielu, wielu lat. Tak właśnie powinieneś myśleć przez cały czas, gdy czytasz książkę, oglądasz materiały z płyt DVD lub uczestniczysz w szkoleniu. Gdy już będziesz miał dostępne materiały, które są znakomitej jakości i zawierają wiedzę przygotowaną przez empirycznych ekspertów, jak na przykład książka, której właśnie słuchasz, możesz zacząć planować stawanie się geniuszem, myślicielem, mędrcem, osobą szczęśliwą. Są cztery najlepsze sposoby uczenia się. Czytanie książek, słuchanie audiobooków, oglądanie szkoleń na DVD, uczestnictwo w szkoleniach. Istnieje bardzo dobra zasada mówiąca, że aby stać się ekspertem w danej dziedzinie, należy przeczytać 10 książek na jej temat. Jest w tym dużo prawdy. Książki pozwalają ci rozwijać się intelektualnie, poszerzać horyzonty, rozbudzać wyobraźnię, a do tego jeszcze ten zapach papieru prosto z drukarni. Ile książek przeczytałeś przez ostatni rok? Ponad połowa Polaków nie przeczytała żadnej książki. Masz zatem duże pole do popisu i znakomitą okazję, aby stać się jeszcze lepszym człowiekiem. Audiobooki mają ogromną zaletę. Są praktycznie tym samym co książki, jednak pozwalają ci wykonywać w czasie ich słuchania również inne czynności. Możesz słuchać audiobooków jadąc w tramwaju, prowadząc samochód, ćwicząc na siłowni, gotując obiad i uprawiając poranny jogging. Gdy stoisz w korku, zamiast wkurzać się na fajtłapowatych kierowców, włącz sobie szkolenie audio i zdobywaj wiedzę. Szkolenia DVD wzbogacają twój odbiór o obraz i dźwięk. Możesz zobaczyć osobę, która mówi, zobaczyć to, co robi, co pokazuje na wykresach. Jest to prawie tak dobra metoda, jak uczestnictwo w szkoleniu. Pojawia się jedynie problem z motywacją i stosowaniem się do ćwiczeń oraz metod podanych w materiałach. Uczestnictwo w szkoleniach to największy kaliber. Tu nie ma miejsca na wymówki. Gdy zapłacisz, to musisz wykonywać polecenia. Szkolenia to bezpośredni kontakt z trenerem. Możesz pytać, o co zechcesz, możesz narzekać i przeszkadzać, możesz rozwiewać na bieżąco swoje wątpliwości. Najważniejsza jest jednak motywacja. Masz pewność, że wykonasz wszystko, co należy wykonać i że zdobytą wiedzę faktycznie zastosujesz w praktyce. Jeśli wiesz już, z jakich materiałów korzystać, znasz metody szkolenia, przygotujmy plan twojej edukacji. Czytasz codziennie 20 stron, rano 10 stron zaraz po przebudzeniu i wieczorem 10 stron bezpośrednio przed snem. Pomyśl tylko, 20 stron razy 365 dni daje 7300 stron, czyli 20 porządnych książek rocznie. Możesz każdego roku stawać się ekspertem w dwóch dziedzinach, na przykład odżywianiu i inwestowaniu pieniędzy, i to tylko poświęcając po 20 minut razem, rano i wieczorem. Słuchasz średnio codziennie 1 godzinę audiobooka. Zakup sobie malutki, prosty odtwarzacz MP3 i miej go zawsze przy sobie. Gdy czekasz w kolejce do lekarza, stoisz w korku, biegasz na bieżni, zawsze słuchaj szkolenia. W praktyce będziesz mógł codziennie słuchać kilku godzin, wykorzystując czas, który normalnie byłby zmarnowany. Raz na 3 miesiące uczestnicz w szkoleniu lub oglądaj szkolenie na DVD. Niech to będzie dla Ciebie potężny kopniak motywacji i energii. Poznasz również znakomitą wiedzę z danej dziedziny. Nie pozwól, aby chociaż na chwilę Twoja motywacja spadła. Ważą się losy całego Twojego życia. Wyzwól w sobie bestię rozwoju. Zostań piratem, który odnajdzie skarb. Zostań najlepszym ogrodnikiem, który stworzy kolejny cud świata. Zostań projektantem swojego życia. Do dzieła! Nawet nie wiesz, jak bardzo jestem dumny z tego, że przeżyłeś ze mną tę przygodę. Wspólnie zmieniliśmy sposób Twojego myślenia i teraz już na całe życie masz tę umiejętność. Chcę, abyś szedł dalej przez życie, stosując reguły, których Cię nauczyłem. Chcę, abyś kiedyś napisał do mnie list albo mail, w którym opisujesz mi swoją historię, Twoją zmianę. Jak ułożyło się Twoje życie? Mam nadzieję, że udało mi się Ciebie zainspirować do bycia panem swojego wszechświata, że stałeś się osobą taką, o jakiej marzyłeś i że coraz częściej otaczasz się dokładnie tym, czego pragniesz. Gratuluję Ci. Usłysz teraz owacje na stojąco wszystkich, którzy są dookoła Ciebie. Jesteś teraz świadomą osobą, prawdziwym człowiekiem drugiego oświecenia. Wiesz, jak funkcjonujesz i potrafisz kontrolować swoje życie. Jestem z ciebie dumny. Ciesz się życiem. Rozdział 4. Czy pewności siebie można się nauczyć? Idziesz się rozerwać ze znajomymi do klubu, nawet dużo nie pijesz. W pewnym momencie dostrzegasz przy barze dziewczynę, którą śmiało możesz określić jako kobietę ze swoich snów. Chciałbyś do niej podejść, ale z każdą upływającą sekundą czujesz, jak coraz bardziej ogarnia cię paraliżujący strach. Gdybyś tylko miał prawdziwą pewność siebie. Ten rozdział nie będzie o zasadzie 3 sekund czy też skutecznych metodach walki z lękiem przed podejściem. Chciałbym się w nim skupić tylko i wyłącznie na kwestii prawdziwej pewności siebie i metod jej osiągnięcia. Internet wręcz roi się od poradników na temat tego, jak zdobyć pewność siebie, która będzie tak oszałamiająca, że na Twój widok ludzie zaczną uginać kolana i automatycznie będą chcieli uczynić z Ciebie swojego przewodnika życiowego, pomimo faktu, że tak naprawdę widzą Cię po raz pierwszy w życiu. Mam nadzieję, że nie wierzysz tym wszystkim samozwańczym guru oferującym cuda na kiju. W końcu, skoro ich produkt i metody są takie dobre, to dlaczego nie pokazują szerszej publice swojej twarzy? Zgodzisz się ze mną? Ważne jest, abyś na samym początku uświadomił sobie, że pewność siebie to cecha nabyta, a nie wrodzona. Nikt nie rodzi się z pewnością siebie. Niektórzy mają ją dzięki całkiem szczęśliwemu zbiegowi okoliczności w swoim procesie dorastania. Znajomi, wychowanie, środowisko itd. Jeśli wykażesz się odrobiną wytrwałości i konsekwencją w działaniu, to znajdziesz masę ciekawych i szczegółowych opracowań z psychologii poświęconych temu tematowi. To, że Twój kolega wręcz tryska pewnością siebie w towarzystwie, wcale nie znaczy, że po kres swych dni będziesz musiał żyć jak szara myszka, delikatnie chowając się w jego cieniu. Przy odrobinie pracy i wytrwałości jesteś w stanie osiągnąć pewność siebie, którą zaskoczysz niejednego swojego znajomego. Jak zdobyć pewność siebie? Metod jest naprawdę wiele. Jeśli jesteś wytrwały, to znajdziesz masę ciekawych pozycji, dzięki którym będziesz w stanie nauczyć się, jak zdobyć prawdziwą pewność siebie. Problem jest tylko taki, że nauczenie się pewności siebie z dostępnych materiałów w domowym zaciszu wymaga niemałej determinacji i konsekwencji w dążeniu do celu, a niestety mało kto może się pochwalić tego typu cechami. Wiem to z doświadczenia, ponieważ zarówno w naszych książkach, jak i na naszych płytach DVD są przeróżnego rodzaju ćwiczenia, które pomogą ci osiągnąć prawdziwą pewność siebie, a mimo to ludzie ich nie wykonują i zapisują się na nasze szkolenie. No właśnie, szkolenie. Uważam, że jest to najlepsza metoda na osiągnięcie prawdziwej pewności siebie. Dlaczego? Dlatego, że sam dzięki uczestnictwu w szkoleniu Perfect Dating zacząłem budować swoją prawdziwą pewność siebie. To jest zupełnie coś innego, kiedy masz trenera, który motywuje cię do działania i kiedy widzisz innych ludzi, którzy mają problem podobny do twojego. Ja osobiście nie znam lepszej metody. Oczywiście, nie chciałbym, abyś łudził się, że w 2 dni uda ci się odmienić swoje życie. Dzięki szkoleniu zyskasz jednak odpowiednią motywację i konkretny plan działania. Jeśli tylko będziesz ciągle utrzymywał poziom endorfin i motywacji nabyty podczas szkolenia dzięki wykonywaniu zaleceń trenerów, to gwarantuję ci, że uzyskasz prawdziwą pewność siebie. Rozdział 5. Jak zdobyć pewność siebie? Wszędzie wokoło mówią o pewności siebie. Jest ona potrzebna do zdobycia wymarzonej pracy, brylowania w towarzystwie, ale także do zdobycia wymarzonej kobiety i stworzenia związku z prawdziwego zdarzenia. Jest tylko jedno podstawowe pytanie. Jak zdobyć pewność siebie? Praktycznie w każdych materiałach poświęconych uwodzeniu i relacjom damsko-męskim pojawia się wzmianka o tym, że pewność siebie stanowi podstawę udanych relacji z kobietami. Oczywiście nie będę oryginalny, jeśli powiem ci, że jest to bardzo istotny, ale nie jedyny element skutecznego uwodzenia. O pozostałych możesz spokojnie poczytać w innych naszych materiałach. Zastanawiałeś się kiedyś, co tak naprawdę oznaczają te 2 słowa? Prawda jest taka, że większość ludzi nie poddaje głębszej analizie tego sformułowania. Ot, jest to coś, co każdy z nas powinien posiadać, ale co dokładnie, to już nie jest sprecyzowane. Pomyśl. Pewność siebie. Pewność siebie. Pewność siebie. Dokładnie tak. Oznacza to świadomość własnej osoby, tego, co sobą reprezentujesz, jakie masz życie i przede wszystkim, czy jesteś zadowolony z tego, kim jesteś. Nie da się posiadać pewności siebie w sytuacji, gdy nie jesteś zadowolony ze swojego życia. Nie odpowiada ci praca, jaką posiadasz, mieszkasz w szczurzej norze, a twoi znajomi przyprawiają cię o mdłości, nie mówiąc już o twoim sposobie spędzania wolnego czasu. No właśnie. Większość ludzi w bardzo podobny sposób postrzega pewność siebie. Fałszywie. Miałem kiedyś kolegę, który był barmanem i strasznie śmiał się z wszelakich szkoleń uwodzenia, ponieważ twierdził, że to jest bez sensu i nikomu niepotrzebne. On radził sobie świetnie z dziewczynami i nigdy nie miał problemu z poderwaniem jakiejś laski w klubie. Nie komentowałem jego zachowania, tylko umówiłem się z nim, żeby mi pokazał, jak to robi, bo może faktycznie to ze mną jest coś nie tak. W umówiony dzień poinformował mnie, że w klubie, w którym pracuję na co dzień jako barman, mamy zarezerwowany stolik i załatwiony alkohol, więc nie mamy się czym martwić. Ja mu na to odpowiedziałem, że w żadnym wypadku idziemy do klubu, który ja wybrałem, w którym zarezerwowałem stolik i płacę za alkohol. Bardzo niechętnie, ale w końcu zgodził się na moją propozycję. Okazało się, że kiedy nie był już w swoim klubie, to podpierał ściany tak skutecznie, że gdyby wybuchła bomba w środku, to jego ściana zostałaby pominięta i wciąż by stała. Pewność siebie, sytuacyjna, to nie jest prawdziwa pewność siebie. Prawdziwą pewność siebie masz niezależnie od czasu, miejsca i akcji. Trzeba nad tym trochę popracować. Przede wszystkim musisz określić, czego tak naprawdę od życia chcesz. Większość ludzi żyje z dnia na dzień i w żaden sposób nie poddaje refleksji otaczającej ich rzeczywistości. Ludzie przyjmują za pewnik to, że nie mogą zmienić swojej sytuacji materialnej, miejsca zamieszkania czy też znajomych, a wcale nie musi tak być. Można to wszystko zmienić i wcale nie jest to trudne. Rozdział 6. Głęboka pewność siebie. Zastanów się nad pojęciem pewność siebie. Co ono oznacza dla ciebie? Co oznaczają te dwa słowa? Pomyśl przez chwilę. Na pewno nie wpadniesz na nic innego, jak tylko na to, że jesteś pewny swojej osoby. Jesteś pewny tego, co robisz, jak się zachowujesz i do czego zmierzasz. Kiedy możesz uzyskać taką pewność siebie? Cały ten obszerny rozdział wyjaśni ci dokładnie, na czym ona polega i jak ją stworzyć, pielęgnować i sprawić, aby rosła do końca twojego życia. Cały proces będzie składał się z dwóch kroków. Pierwszym będzie dydaktyka i całkowity reset, czyli wytłumaczenie ci wszystkich zawiłości związanych z tym tematem, jak również sytuacji, w których tak, a nie inaczej się zachowałeś. Następnie razem przeprowadzimy zresetowanie w tobie wszystkich negatywnych przekonań, jakie nabyłeś podczas swojego życia. Drugim krokiem będzie działanie w taki sposób, aby twoja pewność siebie cały czas rosła i nigdy nikt nie mógł jej zakwestionować. No właśnie. Czy prawdziwą pewność siebie można komuś odebrać? Nie można. Istnieje mianowicie podział na pewność siebie głęboką i płytką. Płytka działa jedynie w pewnym otoczeniu, w danej sytuacji. Głęboka jest w tobie zakorzeniona i nie ma możliwości, aby ktokolwiek z zewnątrz miał na nią wpływ. Płytka pewność siebie wynika ze stanu emocjonalnego, w którym w danej chwili się znajdujesz. Może to być na przykład posiadanie samochodu, pieniędzy, dobrego wyglądu, co przez społeczne uwarunkowania sprawia, że czujesz, iż powinieneś mieć tę pewność siebie. Noszenie nowego ubrania, dzięki któremu myślisz, że wyglądasz lepiej i modniej. Rozmowa z autorytetem, który cię pochwalił. Odpalenie odpowiednich kotwic, czyli skojarzenia uczuć z jakimś wydarzeniem, na przykład słuchanie ulubionej płyty, oglądanie zdjęć. Posiadanie dziewczyny w danym momencie. Posiadanie przyjaciół w danym momencie. Posiadanie pewnych umiejętności, na przykład granie na instrumentach, taniec, magiczne sztuczki. Uprawianie jakiegoś sportu. Słuchanie wykładu wygłaszanego przez profesora. Bycie DJ-em, który właśnie gra w klubie. Znam to z autopsji. Bycie barmanem w klubie. Są to jednak tylko detale, które wprawdzie są bardzo istotne, ale nie zapewniają ci głębokiej, niezależnej od wszystkiego, pewności siebie. Są cały czas zależne od zewnętrznych czynników danej sytuacji. W każdej chwili jakiś błąd, pomyłka, pojawienie się innych okoliczności może ją zniszczyć. Głęboką pewność siebie możesz uzyskać tylko przez stworzenie silnej osobowości, własnego obrazu wymarzonego siebie i dążenie do niego. Tego nauczysz się w rozdziale dotyczącym planu na całe życie. Musisz jednak podjąć odpowiednie decyzje. Do tego z kolei potrzebna ci jest silna rama. Jeśli już twoje życie zacznie wyglądać tak, jak sobie wymarzyłeś, gdy zaczniesz robić w życiu to, co chcesz, będziesz zmierzał tylko do realizacji własnych marzeń, to nikt nie będzie mógł w żaden sposób naruszyć twojej pewności siebie. Będziesz pewny swoich celów, pewny swoich działań. Będziesz mknął przez autostradę życia swoim pasem i zdanie innych ludzi nie będzie miało dla ciebie żadnego znaczenia. Dlaczego powinieneś mieć zatem pewność siebie? Czy w ogóle zasłużyłeś na to? Zrobiłeś cokolwiek, aby tę pewność posiadać? Rozdział 7. Żyjemy w dwóch światach. No właśnie, zdanie innych ludzi. Zastanawiałeś się kiedykolwiek, dlaczego nie masz takiej głębokiej pewności siebie? Istnieją dwie przyczyny. Pierwsza to ta, że ktoś kiedyś po prostu zmiął cię, podeptał i rzucił na ziemię, każąc ci tam leżeć i zniszczył w tobie to poczucie wartości na długie lata. Mogli to być twoi rówieśnicy, jeden z rodziców lub jeszcze inna osoba. Ich zdanie na długie lata pozostawało w twojej głowie. Druga przyczyna jest taka, że po prostu sam, po niepowodzeniach, przestałeś wierzyć w siebie. Zabrakło ci motywacji do działania i lawina niepowodzeń zaczęła się nawarstwiać, odbierając ci całkowicie pewność jakichkolwiek twoich działań. Spokojnie. Nie ma takiej sytuacji, z której wspólnie byśmy nie wyszli. Jeśli tylko zrozumiesz wszystko, co jest w tym rozdziale i zaczniesz stosować to w praktyce, to gwarantuję ci, że osiągniesz niewyobrażalnie głęboką pewność siebie. Jeśli czujesz się doceniany tylko z powodu reakcji innych ludzi na to, co robisz, zawsze będziesz skazany na ich litość. Jeśli kobiety będą cię lubić, poczujesz się świetnie, a jeśli nie, to co? Jeśli ktoś powie ci, że jesteś nikim, to również w to uwierzysz? Jeśli jednak nauczysz się tego, że tak naprawdę każdy z nas żyje w dwóch światach, możesz wreszcie zacząć myśleć samodzielnie. Każdy człowiek postrzega rzeczywistość zniekształconą poprzez swoje filtry, ograniczenia, przekłamania. Przeważnie nie za dużo ma to wspólnego z rzeczywistą sytuacją. Ty również masz swój specyficzny obraz każdej chwili. Czy zatem sensowne jest przejmowanie się kiedykolwiek tym, co kto inny ma w głowie? Oczywiście, jeśli sam w swojej głowie nie masz odpowiednio poukładanych rzeczy, to nie masz innego wyjścia. Podstawą zatem jest dokładne wykonanie wszystkich zadań z poprzedniego rozdziału. Jeśli będziesz doskonale wiedział, do czego zmierzasz, to czy kiedykolwiek ktoś będzie mógł naruszyć twoją pewność siebie? Musisz wiedzieć, na co zasługujesz od życia i czego od niego oczekujesz. O ile poprosisz, tyle dostaniesz. Poczuj się jak gigant, jak milion dolarów w jednej osobie. Poczuj swój potencjał i zacznij go używać. Twoja wartość nigdy nie przeminie. Opinie innych potraktuj tylko jako wskazówkę. Jeśli jedna osoba powie ci, że jesteś beznadziejny, powiedz, żeby spadała. Jeśli powie ci to druga osoba, powiedz, żeby spadała. Jeśli powie ci to trzecia osoba, spójrz w lustro, zanim powiesz, żeby spadała. Niech opinia innych ludzi będzie tylko dla ciebie informacją, co możesz jeszcze ulepszyć, zmienić, poprawić. Sugeruj się tylko opinią ludzi, którzy sami osiągnęli dużo więcej od ciebie. Czasem musisz zobaczyć, gdzie aktualnie jesteś. W przeciwnym wypadku będziesz czuł się jak w windzie. Nie będziesz wiedzieć, gdzie się znajdujesz. Jeśli chcesz z kimś się porównywać, zawsze porównuj się z samym sobą. Patrz na swój rozwój, na to, jaki byłeś jakiś czas temu. Nie rywalizuj z innymi. Zawsze znajdą się lepsi od ciebie. Rywalizuj sam ze sobą. Nie słuchaj opinii nieudaczników, którzy wylewają swoją żółć na innych, gdyż nigdy do niczego w życiu nie doszli. Poszukuj odpowiedzi. Doszkalaj się w każdej dziedzinie życia na podstawie dobrych źródeł, czyli nie for internetowych, lecz książek i szkoleń napisanych przez kompetentnych ludzi. Stopniowo stawaj się ekspertem w każdej dziedzinie, która cię zainteresuje. Oczywiście podczas takiej przemiany natrafisz na opór większości ludzi, którzy cię otaczają. Pamiętam sytuację, gdy jeden z moich uczniów, swoją drogą jeden z tych, z których najbardziej jestem dumny, opracował sobie właśnie plan na całe życie. Listę zadań powiesił w swoim pokoju w akademiku nad łóżkiem, aby codziennie pamiętać, na czym ma się skupić. Po kilku dniach dostrzegł na liście dodatkowe zadania typu obciągnąć kolegom z pokoju 204, narysowane naokoło penisy i tym podobne. Taka była właśnie reakcja kolegów, którzy w jakimś stopniu okazali się nieudacznikami i negowali jego próby poukładania sobie w życiu. Ciebie również to spotka. Jeśli zaczniesz realizować swoje plany, zaczniesz być coraz bardziej pewny siebie. Zaczniesz podkopywać pozycję liderów w towarzystwie. Automatycznie będą chcieli sprowadzić cię do poprzedniego poziomu. Tak już jest, że nasi znajomi i rodzina nie lubią zmian. Chcą, abyś był taki, jaki jesteś obecnie. Boją się, że gdy osiągniesz sukces, to nie nadążą za tobą i cię stracą. Działa to w obydwie strony. Również gdy zaczynasz się staczać, twoi znajomi zaczną martwić się o ciebie i podnosić cię do góry. Działa to mniej więcej tak, jak sprężyna, która przyciąga cię cały czas do normalnego poziomu, tak jak na rysunku 1. Nie traktuj tego jako czegoś negatywnego. W wielu przypadkach ta sprężynka mocno pociągnie cię z dołu. Po prostu ludzie tak funkcjonują, nie lubią zmian. Zaakceptuj to jako rzecz normalną i nie miej im za złe tego, że nawet jeśli idziesz w górę, to oni ściągają cię w dół. Sprężynka ta jednak ma tendencję do pękania. W pewnym momencie, jeśli wystarczająco uporczywie obstajesz przy swoim zdaniu, przyzwyczajają się do tego. Tak jak na rysunku drugim. Mimo tego, że będą zmierzać do trzymania cię na stałym poziomie, po pewnym czasie ulegną, zaakceptują, że jesteś na nowym, wyższym poziomie. Co więcej, jeśli cały czas zmierzasz ku lepszemu, możesz zabrać ich ze sobą na wyższy poziom. Na szczycie naprawdę nie jest ciasno. Każdy tam się zmieści. Jeśli osiągniesz sukces, bierz ze sobą znajomych. Nauczysz się, jak postępować z kobietami i zobaczysz, że jest to dobre. Poleć książkę znajomym, nie pożyczaj, bo książek nikt nie oddaje. I nie mówię tutaj tylko o tej książce, żeby nie było, że to reklama, ale o wszystkich cennych, które uda ci się przeczytać. Dziel się ideą z innymi. Ucz ich. Kiedy już sam nauczysz się, jak postępować z kobietami, doradzaj swoim znajomym. Nie wstydź się tego, że szkoliłeś się pod tym kątem. Wstydzić mogą się tylko ci, co stosują manipulacje, hipnozy i inne techniki uwodzenia, aby tylko przelecieć kobietę. To tak samo, jakby wrzucili jej tabletkę gwałtu do drinka. Tego można się wstydzić faktycznie. Budowanie charakteru, zgłębianie myślenia kobiet jest jednak czymś, z czego możesz być dumny. Nigdy w życiu nie spotkałem się z tym, aby jakaś kobieta podeszła negatywnie do moich szkoleń, wiedząc, o czym są. Zdarzały się przypadki, że mylnie nazywano to, co robię, szkołą uwodzenia. Wtedy od razu w ruch idą pochodnie, widły i palenie na stosie. Po minutowym wytłumaczeniu każda mówiła: super, że coś takiego robicie. Może wreszcie faceci zaczną zachowywać się jak mężczyźni. Definicja w słowniku języka polskiego słowa uwieść mówi, że znaczy to zalotami skłonić kogoś do współżycia seksualnego, mamiąc obietnicami, pochlebstwami i tak dalej, oszukać kogoś. Czy jednak nazwałbyś kiedykolwiek to, czego tutaj się uczysz, uwodzeniem? Nigdy. To po prostu sposób bycia, którego każdy mężczyzna powinien nauczyć się od swojego ojca. Niestety 99,99% ojców nie posiada tej wiedzy, więc uczyć się musimy sami po to, aby stać się autentycznymi facetami, silnymi przedstawicielami gatunku, którzy nie tylko potrafią znaleźć samicę, której pragną, lecz również stworzyć życie, którego pragną. Rozdział 8. Budowanie ramy. Żyjemy w dwóch światach. Tym pierwszym, w naszej głowie, i tym drugim, czyli rzeczywistym. Jaki masz wpływ na obydwa? Zastanów się. Masz 100% wpływu na to, co dzieje się w twojej głowie, i prawie 0% wpływu na to, co dzieje się na zewnątrz. Rysunek trzeci. To, co znajduje się w kółku, to twoje myśli, decyzje, przekonania, wierzenia, doświadczenie, szczęście, radość, miłość, smutek. Na zewnątrz są pogoda, ekonomia, polityka, wojny, choroby, myślenie innych ludzi. To, co oddziela od siebie te dwie kategorie, to właśnie twoja rama. Podam ci przykład związany z kobietami. Oczywiście, znasz doskonale strach przed odrzuceniem. Często nie podchodziłeś do kobiety, gdyż bałeś się, że ona cię odrzuci. Ludzie często próbują zastanawiać się, jak sprawić, żeby nie zostać odrzuconym. Oczywiście znajdują jedyne możliwe wyjście z sytuacji – nie próbować podejść w ogóle. Jeśli chcesz, aby kobiety cię nie odrzucały, starasz się kontrolować świat zewnętrzny innych ludzi. Nie masz przecież na to wpływu. Możesz jednak zmienić swoje podejście do odrzucenia, podjąć decyzję, że potraktujesz je jako normalną część rozwoju człowieka i całkowicie zaakceptujesz. Tym, czego się obawiasz, jest przecież tylko twoja reakcja na odrzucenie, a nie sam proces odrzucenia. Zmień zatem reakcję, zmień swoje reguły. Wtedy redukujesz do zera ból związany z nim i pozwolisz sobie na poznawanie kobiet bez obaw o poczucie własnej wartości i skrzywdzenia. Tak właśnie uczyć się będziesz korzystania z ramy. Rama jest jak granica państwa. Wpuszcza do środka to, co chce, i wypuszcza to, co chce. Zapewnia wymianę handlową, kulturową, rozwój. W środku znajduje się państwo, czyli wartość. Co zatem może dziać się z tą granicą? Granica może być dziurawa, za słaba. Państwa ościenne będą mogły wejść sobie i zabrać, co tylko zechcą. Dodatkowo, aby osłabić sąsiada, będą mogły zatruwać jego rzeki, wpuszczać choroby. Rozpocznie się grabież, podporządkowanie, aż państwo stanie się ich lennikiem, straci autonomię. Będzie coraz bardziej podlegać innym. Rysunek czwarty. Podobnie będzie wyglądać to u ciebie, jeśli nie będziesz miał poglądów na jakieś sprawy, nie potrafisz sam podjąć decyzji. Wtedy inni ludzie będą decydować za ciebie. To? Pierwsi zaczną to producenci reklam. Będą kreować w tobie poczucie niedosytu. Stworzą w tobie fikcyjne potrzeby. Stworzą braki w twoim życiu. Powiedzą, że masz wyglądać jak model, chociaż nigdy ci się to nie uda. Po nich przyjdą politycy. Powiedzą ci, że życie w twoim kraju jest złe. Pokażą ci wszystkie niedogodności, abyś na nich zagłosował. Za nimi zaraz w kolejce będą media, które wypełnią cię sensacjami pod postacią negatywnego przekazu. Nikt przecież nie będzie oglądał wiadomości, aby dowiedzieć się, jaki mamy piękny dziś dzień. Stworzą w tobie przekonanie, że jest tyle zła na świecie, przed którym się nie obronisz. Wszystko to zrobią, aby jeszcze bardziej tobą manipulować. W końcu staniesz się zwykłym trybem w maszynie. Będziesz skazany na łaskę i kontrolę innych osób. Twoje marzenia będą coraz bardziej oddalać się od ciebie. Drugi mankament granicy polega na tym, że jest ona zbyt gruba. Państwo zaczyna się obudowywać murem nie do przebicia. Odcina się od świata. Co następuje dalej? Możesz zobaczyć na przykładzie Korei Północnej, gdzie ludzie mają prąd raz na dwa dni, mogą jeździć rowerem tylko po wytyczonej przez rząd ulicy. Panuje bieda i zacofanie, ludzie są nieszczęśliwi. Na dodatek, ich państwo stara się zastraszyć innych bronią atomową, na którą wydaje wszystkie pieniądze. Reszta narodów śmieje się z Koreańczyków. Nikt nie traktuje ich poważnie. Jedyny kontakt ze światem zewnętrznym polega na groźbach i kłamstwie. Nie ma żadnej wymiany kulturalnej ani gospodarczej. To państwo po prostu umiera. Taka granica wygląda dokładnie tak jak na rysunku w załączniku. U ludzi taka rama powoduje, że człowiek jest całkowicie zamknięty w sobie. Poznałem mnóstwo dziewczyn, które właśnie w ten sposób się zachowują. Przeważnie dzieje się tak, gdy dziewczyna przeżyła jakąś ogromną traumę, na przykład zdradzał ją chłopak, była molestowana i tak dalej. Od takich osób możesz spodziewać się jedynie agresywnego zachowania, maksymalnej tarczy przed jakimkolwiek uczuciem. Pamiętam, że miałem kiedyś koleżankę, która była dla wszystkich niesamowicie niemiła, chamska. Zgrywała się na bardzo niedostępną i każdą próbę rozmowy traktowała jak atak na nią. Kiedyś, gdy była mocno pijana, udało nam się w końcu porozmawiać. Przedarłem się przez ten gruby mur. Powiedziała mi wtedy, że miała w życiu trzech chłopaków i że każdy ją zdradził, że boi się nawiązać jakikolwiek kontakt z mężczyzną, żeby znów nie została skrzywdzona. Dlatego z założenia odrzuca wszystkich, którzy są naokoło niej. Tak jest jej łatwiej. Powiedziała też, że jest bardzo samotna i rozpłakała się na moim ramieniu. Tacy ludzie są biedni. Do nich należą między innymi te brzydsze dziewczyny, które zawsze próbują cię spławić, gdy podejdziesz do ich stolika. Naprawdę ciężko jest z nimi porozmawiać, możesz to zrobić tylko na osobności. Przeważnie w towarzystwie będą się popisywać, mają niskie poczucie własnej wartości i cała rama jest po prostu na nie. Usychają w środku, duszą się w swoim zamkniętym świecie. Jeśli masz czasem możliwość dotrzeć do nich, to staraj się im pomóc. Bądź przyjacielem, który ułatwi im otworzenie się na świat. Nie możesz zawieść takich ludzi, kiedy już obdarzą cię zaufaniem. Jeśli chodzi natomiast o jednonocny numerek z tego typu dziewczyną, to zastanów się, czy na pewno chcesz pakować się w coś takiego. Jaka zatem granica jest poprawna? Granica, która jest dobrze strzeżona, ale co jakiś odcinek ma przejścia z dobrymi celnikami. Takie państwo jest chronione przed światem zewnętrznym, sąsiedzi nie mogą ingerować w jego suwerenność. Nawet gdy je zaatakują, to nie wygrają, bo jest silnie strzeżone. Z drugiej strony istnieje wymiana handlowa. Ludzie mogą podróżować w obydwie strony. Przywożą z zewnątrz różne nowości, technologie, specjalistów. Państwo doskonale się rozwija w harmonii ze światem zewnętrznym. Rysunek Szósty. W uproszczeniu taka rama ma drzwi z klamką od środka. Kiedy przychodzi z zewnątrz cokolwiek negatywnego, zamykasz drzwi i nie przyjmujesz tego. Jak to powiedział Dalaj Lama, jeśli przychodzisz do mnie z prezentem, to do kogo należy ten prezent? Jest twój. Mogę go przyjąć, albo mogę ci go zwrócić. Każda interakcja z innymi ludźmi i ze światem jest jak taki prezent. Możesz go albo wpuścić do środka, jeśli jest to cokolwiek pozytywnego, albo po prostu zignorować. Wtedy odbije się on od twojej ramy i powróci do nadawcy. W ten sposób możesz poznać nowe idee. Jeśli miałbyś ramę całkowicie zamkniętą, to nigdy nie kupiłbyś tego audiobooka i nie wysłuchał go. Chcesz jednak poznawać dobrą wiedzę, więc otworzyłeś te drzwi. Jeśli przyjdzie do ciebie totalna niezdara, prawiczek i powie ci, że powinieneś kobietom kupować drogie prezenty, to zamkniesz drzwi i zupełnie nie przyjmiesz do wiadomości tego, co ci powiedział. Jeśli będziesz miał silną ramę, czyli silne poczucie własnej rzeczywistości, to każda kobieta również pójdzie za tobą. Będziesz mógł ludziom wokoło dyktować własne standardy, wymagać tego, co ci się należy, a ludzie pójdą za tobą. Naturalnie, zaczniesz stawać się przywódcą stada, za którym podążają masy. Będziesz naturalnie odporny na testy kobiet. W każdej komunikacji międzyludzkiej jest tak, że jedna osoba jest lekko lub dużo silniejsza. Wtedy ta słabsza podporządkowuje się jej. Jeśli kobiecie zakomunikujesz, że nie żyjesz w reakcji na jej fochy, testy i tym podobne, to ona przyjmie to do wiadomości i będzie cię szanować. Pójdzie za twoją ramą i będziesz mógł jej przewodzić jako prawdziwy, zdrowy mężczyzna. Inni ludzie zaczną cię naśladować. Zobacz, jak działa to w showbiznesie. Raperzy czy gwiazdy rocka kreują modę, a miliony dzieciaków mówią, jak oni ubierają się tak, nawet sięgają po narkotyki, żeby upodobnić się do swoich idoli. Dziewczyna, która zdradza, ma słabą ramę. To jest odpowiedź na pytanie, dlaczego kobiety zdradzają. Jest to praktycznie jedyny powód. Kobieta, która nie ma dojrzałej, rozwiniętej ramy, nie jest w stanie wejść w poważny związek, kierować się mocnymi zasadami. Zawsze będzie zdana na łaskę innych przy podejmowaniu decyzji. Naucz się rozpoznawać to u kobiet. Przeważnie będą to kobiety, które dają się popychać, nie radzą sobie w życiu, pozwalają się całkowicie zdominować, używają cały czas słów powinieneś lub musisz zamiast chcę lub mam ochotę. Taka kobieta często nie potrafi przyjąć krytyki, jest przewrażliwiona, również nie umie śmiać się z siebie. Całkowicie się od ciebie uzależnia, napiera na ciebie, chce każdy moment spędzić z tobą, nie mając własnego życia. Jak wynika z powyższego, nie potrafią się sprzeciwić albo zaakceptować odmowy w stosunku do nich. Zwracaj na to uwagę. To są wszystkie symptomy, które świadczą o tym, że dziewczyna ma tendencję do zdradzania mężczyzn. Z pewnością czekasz teraz na odpowiedź na pytanie, jak zatem budować swoją ramę. Pierwszy element to twoje przekonania. Musisz mieć zdanie na każdy temat, a jeśli go nie masz, to powinieneś sobie je wyrabiać na podstawie dobrych źródeł. Niech na zawsze z twojego słownika usunięte zostanie połączenie słów nie wiem. Niech one nigdy nie stoją obok siebie w twoim przekazie. Jeśli ktokolwiek zapyta cię, czy lubisz rocka, masz mieć swoje zdanie. Jeśli ktoś zapyta, czy lubisz konie, masz mieć swoje zdanie. Jeśli ktoś zapyta, czy pożyczysz mu książkę, masz mu powiedzieć, że nie, bo nigdy nie odda. Jeśli ktoś zapyta, czy pójdziesz do sklepu po papierosy dla niego, masz mu powiedzieć, że nie, bo nie jesteś służącym. Zawsze masz mieć konkretną odpowiedź. Jeśli ktoś spyta cię, czy lubisz skakać ze spadochronem, powiedz, że nie próbowałeś, ale chętnie skoczysz, żeby się dowiedzieć, jak to jest. No właśnie. Co, jeśli nie masz o czymś pojęcia? Spróbuj. Oczywiście wszystkiego oprócz narkotyków, okaleczania się i skrajnie niebezpiecznych rzeczy. Szkoda by było uszkodzić się na początku twojej nowej ścieżki życia, prawda? Użyj swojego rozsądku. Tu właśnie pojawia się drugi składnik budowania ramy. Twoje decyzje. Jedna z najważniejszych rzeczy dotyczących ramy. Mechanizm działania decyzji jest dokładnie rozpisany w jednym z kolejnych podrozdziałów. Nie możesz nigdy zmienić przeszłości. Przyszłość jest również na razie jedynie fikcją. Jedyne, na co masz wpływ, to teraźniejszość. To, co zrobisz ze swoim czasem, zależy wyłącznie od ciebie. Francuski powieściopisarz Marc Lévy powiedział kiedyś: każdego ranka po przebudzeniu otrzymujemy kredyt w wysokości 86 400 sekund życia na dany dzień. Kiedy wieczorem kładziemy się spać, niewykorzystana reszta sekund nie przejdzie na następny dzień. To, czego nie przeżyliśmy w ciągu dnia, jest na zawsze stracone, pochłonięte przez wczoraj. Każdego następnego ranka rozpoczyna się ta sama magia. Znowu otrzymujemy taką liczbę sekund życia i wszyscy zaczynamy grać w tę nieodwracalną grę. Bank może zamknąć nam konto w najbardziej nieoczekiwanym momencie, bez żadnego ostrzeżenia, w każdej chwili może zatrzymać się nasze życie. Ten cytat znakomicie ukazuje istotę decyzji, które podejmujesz. Gospodarując swoim czasem, jesteś takim samym człowiekiem jak ja. Różnica polega na tym, jak spędziliśmy swój czas do tej pory. Dlatego właśnie słuchasz tej książki, mojej, a nie ja twojej. Być może za kilka lat to ja przeczytam twój poradnik na jakiś temat i będę pod wrażeniem twojej wiedzy. Podejmij zatem solidne decyzje. Takie, które wyniosą cię na szczyt. Sprawią, że skupisz się na swoich marzeniach. Zaczniesz wreszcie żyć tym życiem, którego jesteś kreatorem. Masz być autentyczny w 100%, mieć swoje pasje, przyjaciół, robić rzeczy, które kochasz, szanujesz, podziwiasz. Masz być z siebie dumny od dzisiaj. Podejmij decyzje, które zmienią twoje życie natychmiast. Z czasem kolejne twoje próby zaczną poszerzać twoje możliwości. Zobaczysz, że perspektywy tego, co możesz osiągnąć, niebywale się rozrosną. Pokażę ci ten proces na poniższym przykładzie. Załóżmy w uproszczeniu, że masz cztery dziedziny życia, w których się rozwijasz: kobiety, pieniądze, sprawność fizyczną i zdolność zapamiętywania. Punkty na wykresie oznaczają pewne kolejne poziomy kontrolne, które możesz osiągać. Białe pole po środku to twoje obecne spektrum możliwości. Możesz teraz wprawdzie coś tam osiągnąć, ale niewiele. Cień to ogólnie to, co jest w zasięgu twojego wzroku i twojej wiary we własne możliwości. Rysunek siódmy. Twoje osiągnięcia znajdziesz w załączniku. Podejmując decyzję, stopniowo zdobywasz jakieś kolejne punkty. Zmieniając swoje życie, wykraczając poza strefę komfortu, zaczynasz przyzwyczajać się do coraz większych osiągnięć. Podjęcie decyzji o podejściu do kolejnych kobiet poszerzy twoje umiejętności. Mimo że na początku nie będziesz czuł się z tym komfortowo, to z czasem twój mózg zacznie traktować to jako normalną sprawę. Rysunek ósmy. Znajdziesz w załączniku. Świadomość twojego potencjału również wzrośnie. Będziesz wierzył, że możesz osiągnąć jeszcze więcej, skoro to przychodzi ci już tak łatwo. Wygląda to jak ćwiczenie na siłowni. Przychodzisz pierwszy raz i nawet nie możesz podnieść na klatkę 40 kg. Wiesz, że kiedyś chciałbyś podnieść 100. Jednak jeszcze zupełnie sobie tego nie wyobrażasz. Powoli uczysz się, jak wykonywać poszczególne ćwiczenia. Zaczynasz przychodzić tam systematycznie. Po 2 tygodniach podnosisz już 50. Wydaje ci się, że jak podniesiesz 80, to będziesz już niesamowicie dopakowany. Po kilku miesiącach ciężkiej pracy w końcu udaje ci się podnieść 80 kg. Patrzysz na swoje ciało i widzisz, że przebyłeś daleką drogę. Na całej sylwetce widać wspaniałe mięśnie. Kobiety coraz częściej dostrzegają, że ostro zmieniła ci się sylwetka na lepsze. W tym momencie 80 kg przestaje być problemem. Na każdym treningu możesz je podnieść, więc przed twoimi oczami pojawia się wizja podniesienia całych 100 kilo. Po następnych kilku miesiącach znów próbujesz pobić swój rekord i wreszcie udaje ci się. Okrągła stuwa zostaje podniesiona przez siłę twoich mięśni. Patrzysz w lustro i widzisz, że wyglądasz idealnie. Nie potrzeba ci już więcej masy mięśniowej. Również stuwa na klatkę jest dla ciebie wystarczającym osiągnięciem. Przestajesz się więc forsować i chodzisz teraz na siłownię rzadziej, rekreacyjnie, aby podtrzymać swoją wspaniałą sylwetkę. Czas, który